Cześć, witajcie w nowym odcinku W tym piosenka. Dawno nas tutaj nie było, ale postanowiłyśmy wrócić, chociażby dlatego, że zbliżają się święta, a chcemy trochę wprowadzić was w świąteczną atmosferę. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, znacie mnie z bloga Zwierz Popkulturalny i z różnych podcastów, a po drugiej stronie siedzi...
Patrycja Mucha, cześć i czołem.
Tak, słuchajcie, to jest ostatni odcinek, który Patrycja nagrywa jako pani magister, bo już niedługo będzie doktorką. I to doktorką od musicali, dokładnie za dwa dni? Nie, pojutrze.
Pojutrze.
Pojutrze, więc słuchajcie, sytuacja właśnie tak wygląda, że po prostu to jest tak, że zakończenie pewnego etapu tego podcastu, w którym obie jeszcze nie jesteśmy prawowicie wykształconymi specjalistkami od musicalu. Następny już będzie po prostu tak profesjonalny, jak tylko się da. A chcemy wam zaprezentować dzisiaj musical Scrooge. I to jest musical, który... mi poleciła Patrycja, ale dla Patrycji to też jest trochę nowość, mimo że to musical z 1970 roku.
To jest właśnie bardzo ciekawa historia. No może nie aż taka ciekawa, ale historia z rodzaju... potrzebuję jakiegoś filmu, który uderzy prosto w moje serce świąteczne i wydaje mi się, że już wszystko znam, albo przynajmniej wszystko to, co wiem, że mi się spodoba, to się okazuje, że jeszcze jest mnóstwo do przekopania w historii kina. I ja zaczęłam świętowanie świąt bardzo wcześnie, bo już pod koniec listopada, jak spadł pierwszy śnieg, to ja już odpaliłam wszystko, co się odpala, ponieważ ja uwielbiam świąteczną atmosferę, uwielbiam śnieg, więc jak był tylko śnieg, to od razu mi skoczył kilka leveli do góry humor, a miałam paskudny. I jak żeśmy jednego razu z Sebastianem siedli do oglądania jakiegoś filmu, to ja chciałam chyba jakąś komedię na Netflixie, chyba tą z typem z American Pie'a, który nie pamiętam, jak się nazywa, no ale jest Jason Biggs chyba, o, tak się nazywa. Ale Sebastian powiedział, wiesz, no obejrzę to z tobą, ale może musical świąteczny, słuchaj, bo tam w tej naszej książce no jest Scrooge z Albertem Finneyem. I ja tak myślę sobie, no dobra, ale krótkie to jest, krótkie, nie? Jakbym miała 3 godziny, to pewnie bym do tego nie siadła. No i zasiedliśmy i słuchajcie, to jest absolutna bomba. W sensie właśnie przed chwilą z Kasią rozmawiałyśmy bardzo króciutko, bo chcemy też ten cały entuzjazm przelać na was w tym podcaście. Rozmawiałyśmy o tym, jak to się dzieje, że ten film nie jest świątecznym klasykiem. Nawet dla ludzi, którzy jakby nie są fanami musicali, ale dla fanów musicali też nie jest klasykiem. To nie jest coś, co się wymienia po prostu jednym tchem, jako, nie wiem, ulubiona świąteczna produkcja musicalowa. No to nie jest Spotkajmy się w St. Louis, nie?
Tak, dla mnie to było olbrzymie zaskoczenie. No bo tak, zacznijmy od tego, że ekranizacji opowieści wigilijnej jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Jakby praktycznie nie ma roku, w którym nie byłoby jakiejś ekranizacji, czy to bezpośredniej, czy nie opowieści wigilijnej. Jest kilka takich, które są bardziej popularne. W 2009 roku powstała taka zrobiona w tej technologii animacji 3D już, gdzie wszystko było w CGI i tam Jim Carrey bodajże grał Scrooge'a. Jest oczywiście opowieść wigilijna Muppetów. To jest moja ukochana absolutnie produkcja, gdzie Michael Caine gra Scrooge'a i jest to produkcja stworzona na zasadzie, że Michael Caine gra absolutnie poważnie, tylko wokół niego są Muppety. Natomiast to jest rzeczywiście dla mnie olbrzymie zaskoczenie, bo mamy tutaj opowieść bardzo bliską temu, co napisał Dickens, czyli rzeczywiście mamy Scrooge'a, mamy oczywiście jego pracownika, jego ubogą rodzinę, mamy trzy duchy świąt, bardzo zresztą pokazane zgodnie z tym, jak opisał je Dickens. Sama historia, właśnie to, co powiedziałeś, że to nie jest długie, ten film trwa 113 minut, więc to znaczy, że jest opowiedziana bardzo sprawnie. Jest to taki musical, w którym oczywiście są piosenki bardzo wpadające w ucho. Jest kilka takich piosenek, że człowiek od razu chce zacząć śpiewać, zwłaszcza, że mają bardzo powtarzalne refreny, w związku z tym łatwo szybko zapamiętać, co się śpiewa. Natomiast jest to także historia, w której ta część musicalowa nie jest tak bardzo dominująca, w związku z tym, jeśli ktoś nie jest wielkim fanem musicali, to bardziej może to oglądać jako film z piosenkami, a do tego wszystkiego jest to rzeczywiście produkcja, po której widać budżet na przykład. To nie jest taki musical za 5 zł. I co jest dla mnie ciekawe, że ja w niektórych momentach widziałam te elementy tego musicalu, które wpłynęły na inne filmy świąteczne. Na przykład jest tam taka bardzo fajna sekwencja, absolutnie paradoksalna, bo prawdopodobnie dla widza, tańców i śpiewów na małej uliczce, gdzie jakby jest też trumna. Wiemy, czyja to jest trumna. To bardzo dobrze wyreżyserowana sekwencja. I kiedy ją oglądałam, to sobie pomyślałam, że rok czy dwa lata temu na platformie Apple TV Plus pojawił się film Scrooge, który nawiązywał do opowieści wigilijnej. Tam też były elementy musicalowe i między innymi była bardzo podobna choreografia piosenki tańczonej też na jednej wąskiej ulicy. To znaczy, że ktoś ten film jednak oglądał, że się tak wyrażę. Co jest dla mnie zaskakujące, to właśnie, o czym ty powiedziałaś, tak? To nie jest dla nikogo, przynajmniej ja nigdy nie słyszałam, żeby ktoś odnosił się do tego jako obowiązkowy świąteczny klasyk, A to nie jest film, który został źle przyjęty, miał złe recenzje, został uznany za jakiś fatalny. Nie, to jest po prostu bardzo dobry musical, bardzo dobra ekranizacja opowieści wigilijnej, która chyba po prostu, nie wiem, ja podejrzewam, że to kwestia dystrybucji, że ktoś nie kupił jakichś praw kiedyś do tego, żeby to pokazywać co święta w telewizji i dlatego nie wsiąkliśmy w tą produkcję.
Umówmy się, to też jest musical z 70 roku. To zdecydowanie nie były czasy, kiedy oglądało się tego typu kino. To znaczy, jesteśmy 5 lat po dźwiękach muzyki, oczywiście, więc po takim łabędzim śpiewie klasycznego musicalu, z kolei jesteśmy 2 lata przed Skrzypkiem na dachu. I wydaje mi się, że po prostu to był film, który był totalnie od czapy, jeśli chodzi o nurty kina, nie? Rodziło się nowe Hollywood, mieliśmy pełno przemocy. Oczywiście był Olivier i w ogóle David Lean w Wielkiej Brytanii tworzył i było jeszcze jakby wciąż jakieś takie dobre, epickie kino, ale jednocześnie, no jakby to powiedzieć, no ewidentnie chcieliśmy chyba bardziej oglądać Ojca Chrzestnego i Taksówkarza niż Scrooge'a. I wydaje mi się, że też popularność filmu Tom Jones z Albertem Finneyem pokazuje, że właśnie nie tego chyba ludzie oczekiwali w tamtym czasie, a jednocześnie chyba jeszcze nie doszliśmy do tego momentu, w którym byśmy chcieli ten musical odzyskać dla siebie, bo to też jest, co ważne, właśnie musical brytyjski. I umówmy się, że Wielka Brytania ma od dekad kompleks amerykański, jeśli chodzi o kinematografię oczywiście. Zawsze nawet jak oglądamy brytyjskie filmy Hitchcocka, to wiemy, że właśnie, o kurczę, no dobrze, że ten Hitchcock wyjechał do Ameryki, bo tam to wreszcie ten talent mógł jego rozkwitnąć wśród tych amerykańskich pieniędzy. I widać właśnie, że w brytyjskich jest troszkę bardziej budżetowo robione kino. Co oczywiście nie sprawia, że kino brytyjskie jest złe, ale dopiero w ogóle, ja na przykład, dopiero w ostatnich 2 latach zaczęłam kino brytyjskie poza Młodymi Gniewnymi odkrywać dla siebie jako bardzo fajną, specyficzną formację, bo mówi się o nim jako o takim bardzo bezpłciowym i takim adaptującym cudze wzorce kinie, trochę jak w Polsce, nie? Że właśnie, o, jedyne co my mamy to tam Jamesa Bonda i właśnie Młodych Gniewnych, a tak naprawdę cała reszta to papugujemy, co jest zupełną nieprawdą. Zwłaszcza jeśli weźmiemy oczywiście cały przemysł filmów na bazie książek Jane Austen, ale to jest oczywiście osobna rzecz. Natomiast ten musical jest bardzo brytyjski i jest w tym po prostu przewspaniały. Jest bardzo w brytyjskim humorze zrealizowany, ma też dużo więcej goryczy i autentycznego przejęcia się tą historią. Obawiam się, że gdyby Amerykanie zrobili taki musical na bazie opowieści wigilijnej, to chcieliby na siłę dodać na przykład taki bardzo hollywoodzki happy end, a my tutaj wiemy, że jakby koniec końców Scrooge, nawet jeśli odnajdzie szczęście, to wiemy, że przegrał dużą część swojego życia. I to jest też bardzo taka, no moim zdaniem, część tego filmu, która wynika z tego, że on powstał w Wielkiej Brytanii. Jest to też bardzo fajna opowieść, która jest osadzona w pięknym, studyjnym klimacie, więc odzyskuje trochę dla nas to, czego już Ameryka nie mogła robić, bo sprzedała wszystkie studia i zaczęto po prostu demolować te hale produkcyjne wielkie, już się nie robiło kina studyjnego. No a właśnie w Wielkiej Brytanii hold my beer, my teraz zrobimy sobie kino studyjne. Zresztą tutaj na bazie właśnie Oliviera, chyba Twista, są dekoracje, to znaczy przejęte, tak? Więc też ten budżet był duży, ale on też częściowo mógł być taki duży i można było go dobrze wykorzystać, między innymi dlatego, że no, scenografia została już wcześniej stworzona na potrzeby innego filmu.
Tak, to znaczy rzeczywiście atmosfera tego filmu, jeśli chodzi o dekoracje, jeśli chodzi o to, że one są bardzo, miejscami bardzo umowne, świetny jest ten dom Scrooge'a, który jest po prostu taką zimną, pustą przestrzenią, doskonale zarysowaną, ale taką też przerysowaną, że widzimy, że to są dekoracje, ale one dobrze zgrywają się z tym, co on czuje i kim w danym momencie jest, no to rzeczywiście to jest świetne. Co mi się bardzo spodobało, to opowieść wigilijna opowiadana dzisiaj, prawda, kiedy już nie mamy tej, że się tak wyrażę, emocjonalności czasów wiktoriańskich i od Dickensa nam jest daleko i nie wszyscy w ogóle tego Dickensa czytaliśmy. Bardzo często ta opowieść wigilijna idzie w taką bardzo prostą, umoralniającą historyjkę, która jest przesłodzona. Tu tak nie jest. Tutaj ja kocham tą interpretację Scrooge'a, który nie jest złym człowiekiem, jest człowiekiem totalnie zagubionym. I patrzysz na, moim zdaniem przynajmniej, tak jak ja go widzę, patrzysz na takiego zagubionego, starego człowieka, który właśnie, tak jak mówisz, nie odzyska większości rzeczy, które się wydarzyły w jego życiu. I on pragnie tego ciepła. Jest po prostu dla mnie, tam jest taka scena, jak on zostaje zaprowadzony na tą imprezę świąteczną, tą teraźniejszą u jego siostrzeńca. I po prostu tak, jak on się angażuje w te gry, które tam są grane, jak po prostu chce być częścią tej imprezy, jak jest oczywiście zgorzkniałym, starym Scrooge'em, ale jednocześnie tak strasznie widzi, że on chce do tych ludzi, że on chciałby usiąść z nimi i zagrać taką bardzo śmieszną grę w przymiotniki. I to jest strasznie wzruszające. To znaczy, to jest takie... Jakby przestajesz patrzeć na tego Scrooge'a wyłącznie jako ten Scrooge myślowy, zły człowiek, który nie daje wolne w święta, a widzisz kogoś po prostu w takiej starczej samotności, który kiedy dostaje szansę, żeby być z kimś gdzieś, bardzo chce być częścią tej społeczności. I jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie wzruszyła i bardzo jestem za nią wdzięczna w ogóle twórcom tego musicalu. Zazwykle kiedy właśnie mamy ten wątek pracownika związanego z Scrooge'em, który, prawda, nie ma pieniędzy, to jest taka, wiecie, taka nakreślona, prosta historyjka, prawda, zobacz, oni są dobrze, biedni. Tu dostajemy całą w ogóle sekwencję robienia zakupów świątecznych z dziećmi, gdzie widać, że go na nic nie stać, ale też widać, że to jest taki dobry ojciec, tak, że on jednak jest w stanie tym swoim dzieciom bardzo dużo zaproponować samymi emocjami, no nie tylko kupując największego indyka. I bardzo mi się to podoba, bo to jest taki element, który buduje ten świat trochę głębiej, który pozwala nam przejąć się tymi bohaterami, ich polubić i też pokazuje nam bardzo dużo tego dobrego ducha świąt, że się tak wyrażę, to znaczy właśnie takiego budowania tego na bliskości, na życzliwości. Ja znam opowieść wigilijną na pamięć, pewnie jak większość z was, ale przez te elementy wydaje mi się, można ją odkryć trochę na nowo w tym musicalu. Można się na nowo wzruszyć, a nie znudzić tym, że oglądamy coś, co my już znamy tak naprawdę. Wiemy, jaka będzie puenta. No i też jakby to, co mówisz, tak, że to się dzieje w dekoracjach i że to nie jest tak bardzo amerykańskie. No jednak z taką trochę pamięcią, że Dickens był dosyć złośliwym krytykiem społecznym, że to nie był tylko, prawda, człowiek od tej jednej słodkiej bajki, tylko że to był po prostu bardzo uważny obserwator życia społecznego. No i jeśli chodzi o kino brytyjskie, o to, co ono na pewno ma, czego nie ma kino amerykańskie, to, prawda, to kino zaangażowane społecznie, takie sięgające właśnie do tych grup, które są wykluczone w zupełnie inny sposób niż to robią Amerykanie, no to tam przebrzmiewa, tak? To znaczy widać, że nawet gdybyśmy nas zapytał ktoś po sam koniec, czy to nakręci Amerykanie, czy Brytyjczycy, to byśmy mogli powiedzieć, nie widząc żadnego nazwiska, że to raczej nie jest amerykańskie.
Tak, absolutnie. I ja w ogóle uważam, że ten film się składa... Tak ładnie mówiłaś o tej głębi tego świata, bo musical amerykański ma zwykle dość płytką konstrukcję świata. Jakkolwiek kocham amerykańskie filmy i niektóre, no na przykład Kabaret ma trochę większe aspiracje, to też na poziomie na przykład budowy charakteru Sally Bowles to jest w pewnym sensie dosyć płytka osobowość. W sensie my tam jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie skonstruować jakby na bazie tego, co dostajemy, jakieś jej przywary, jakieś jej główne cechy osobowości na przykład i tak dalej. Nawet w takim ambitnym filmie jak Kabaret, tak? I każda postać jest w ten sposób skonstruowana. No wydaje mi się, że chciałabym to jak najprecyzyjniej ująć i pokazać duszę tego filmu, że to, co powiedziałaś o tym pracowniku Scrooge'a, jest bardzo piękne, że jakby odwołuje się trochę do swoich własnych wspomnień, do wspomnień z okresu transformacji, kiedy moi rodzice też nie zarabiali jakoś bardzo dużo pieniędzy, a jednocześnie ja nigdy tego nie czułam. Tak? Więc właśnie czuję trochę tutaj w tym filmie tą moc dobrego rodzicielstwa, który sprawia, że świat staje się magiczny niezależnie od pieniędzy, które my obiektywnie wiemy z obiektywnych przesłanek, że nie ma ich wiele. I dzieciaki też to wiedzą. I na przykład ja wiedziałam też jako dziecko, że moi rodzice nie mogą sobie pozwolić na kupienie mi na przykład dużej liczby lalek Barbie, ale ja nigdy nie czułam, że jestem biedna. Wiesz, o co chodzi, że tak, oni tak, zapewniali mi całe to ciepło. I wydaje mi się, że to, co mówisz o tej krytyce społecznej, czy właśnie takim zgłębianiu nie tylko jakby istoty jakiejś człowieczeństwa, czy poszczególnych bohaterów, ale też właśnie pokazując te warstwy społeczne i to, jak one się ze sobą jakby stykają, zacierają, jak są zaprezentowane, no wydaje mi się to jakieś takie nadające temu musicalowi też pewną formę namacalności. To znaczy, że on nie jest właśnie taki oderwany jak od rzeczywistości, to co zwykle słyszymy jako zarzut wobec musicali większości, zwłaszcza w Polsce, że ja nie rozumiem, to jest taka fantazja. No tak, tutaj mamy bardzo dużo tych elementów, które potrafią nas tej rzeczywistości osadzić i uważam, że to jest fantastyczne. I zresztą, żeby było zabawnie, w utworach, które się pojawiają w tym musicalu, też jest bardzo dużo złośliwości. I Sebastian akurat już został po prostu błyskawicznie fanem i jak ma gorszy dzień, to śpiewa I Hate People, który jest po prostu, no, chodzi Scrooge i jakby w sposób ostentacyjny śpiewa, że nienawidzi ludzi. Co oczywiście, jeżeli ktoś tak mówi wprost, no to od razu wiemy, że pod tym kryje się coś głębiej, nie? Ale jednocześnie jest to super zabawne, jest to właśnie takie autoironiczne, jakby ma dużo cech, których amerykański musical nie jest w stanie eksplorować, bo to nie jest ten standard kulturowy.
Tak, to znaczy, powiedzmy sobie szczerze, tam jest scena, w której cała ulica śpiewa i tańczy, ponieważ Scrooge umarł, a to znaczy, że umarł ich wierzyciel. W związku z tym oni po prostu śpiewają, że ich życie zaczyna się na nowo i to najlepsza rzecz, jaką mógł dla nich kiedykolwiek zrobić. Już pomijając fakt, że człowiek natychmiast rozumie ich uczucia, to jest to porywająca, zabawna, łatwa do powtórzenia piosenka z tańcami na trumnie. I po prostu Amerykanie nigdy. Amerykanie by tego nie mogli zrobić. Po prostu nie mogliby fizycznie pozwolić sobie na taki numer taneczny. Na taki poziom złośliwości, ale też świadomości, że śmierć wierzyciela to jest początek nowego życia, tak? Że ci wszyscy ludzie na tej ulicy są zadłużeni, tak? Oczywiście możesz także zadać sobie wtedy następne pytanie, które jakby wynika samo z tego. Jaki to jest kurde świat, że wszyscy na tej ulicy są zadłużeni, tak? To bardzo dobrze wynika z takiej wstępnej sekwencji, w której Scrooge zbiera długi, że to nie są ludzie, którzy nie pracują, tak? Tylko to są ludzie, którzy pracują i popadają w długi i nie są w stanie tych długów spłacić, więc te długi generują jeszcze więcej długów. A przypomnijmy, że to Dickens napisał Małą Dorrit, czyli książkę, która potępiała osadzanie ludzi w więzieniu za długi, co było wtedy dosyć powszechne w Wielkiej Brytanii. Więc to się tak ze sobą, zaczyna się to tak łączyć, tak? To znaczy, mam takie poczucie, że kiedy to robią Brytyjczycy, to oni wiedzą, co myślał Dickens poza tą książką, tak? Znają Dickensa, znają jego spojrzenie na to, co się wtedy działo w Anglii. I chociażby ten element i to, że to jest podane w zabawnej, ironicznej piosence do tego wszystkiego, no to jest takie bardzo, bardzo brytyjskie. A jednocześnie są tam takie momenty, które są też psychologicznie w jakiś sposób dużo głębsze, niż mogłoby się wydawać. Dla mnie ten, kiedy przychodzi do Scrooge'a duch obecnych świąt, tak, i śpiewa tą piosenkę I love life, life's like me, a Scrooge śpiewa, że I hate life, life hates me. Ja mam takie, kurczę, no, to jest tak, tak myślą ludzie, którzy są depresyjni, nie? Tak myślą ludzie, którzy są przekonani, że życie jest paskudne i nienawidzą ludzi, bo to życie ich skrzywdziło, tak? I rzeczywiście, no nie da się ukryć, że Scrooge. Oczywiście tam jest ten moment, w którym jest ten takie klasyczne, że kocha pieniądze bardziej niż narzeczoną. No ale kurde, dzieciństwo to miał nie najlepsze, tak? Więc tak sobie pomyślałam, że to też jest taki dosyć ciekawy motyw, takie wprowadzania, prawda, elementu tego Scrooge'a przekonanego, że życie nie jest dobre ogólnie w założeniu, tak? Że on nie lubi tego życia i nie lubi tych ludzi, dlatego że życie nie jest dobre i co więcej, to jest to życie, na które on zasługuje w jakiś sposób, tak? I to jest mała scena, tak? Ale właśnie tak jest. Bardzo dużo jest w tym filmie takich małych momentów, które sprawiają, że człowiek myśli sobie, kurczę, twórcy tego filmu naprawdę zrobili o ten krok więcej, poza tym, że w święta należy dzielić się z innymi i być dobrym człowiekiem, i dali nam taki świat, w którym jesteśmy sobie w stanie wyobrazić bardzo dużo innych scenariuszy, co się dzieje na tej ulicy, na której Scrooge, prawda, zbiera te długi, więc tak, pod tym względem ja byłam bardzo, bardzo zaskoczona. Bo kurczę, to się rzadko zdarza, tak naprawdę, powiedzmy sobie, Patrycja, to się rzadko zdarza. Był musical, praktycznie zapomniany trochę, który zaczynasz oglądać i nie wiesz, czemu on jest zapomniany. Bo jest trochę takich rzeczy, że jak zapomniane mi się sobie, no tak, tak, to kumam, ja rozumiem, tak. Ale to ja nie rozumiem, zwłaszcza, że myśmy jeszcze do tego nie podeszły, ale piosenki są po prostu fantastyczne.
Co znakomite, tak, to prawda.
Nie opierają się na prostych melodiach świątecznych. Te, które mają być radosne, są po prostu niesamowicie radosne. Jest taka cudowna w ogóle sekwencja świątecznej imprezy, na której śpiewają, że celebrują 25 grudnia. I też tutaj nie chcę się z tym wygadać wszystkim, co chcę powiedzieć, więc o tym potem powiem. Ale to jest świetna piosenka. I love life, life loves me. Świetna piosenka. I hate people. Świetna piosenka. Po prostu jedyne piosenki, które nie są super melodyjne, to są te, które dotyczą bardziej problematycznych emocji, straty. Ale one z kolei, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, śpiewane nie do końca czysto, takie trochę jest na granicy melorecytacji, no to one też działają super, tak? Jakby działają na te wszystkie emocje. Jakby nie jest łatwo zaśpiewać poczucie straty w taki sposób, żebyśmy współczuli Scrooge'owi i wierzyli, że on naprawdę nie chciał, żeby to tak wyszło.
No tutaj też trzeba, wydaje mi się, docenić po prostu brytyjski angielski. To w tym się po prostu bardzo odbija, jak Brytyjczycy są w stanie żonglować słowami tak, żeby nie powiedzieć rzeczy wprost, ale przez to, że będą mówić to nie bezpośrednio do ciebie, do tej szale, to jeszcze bardziej i zwie jeszcze większą siłą. No, ja pamiętam też, jak rozmawiałyście z Megu o książce Księcia Karego, ten drugi, i Megu tam wspominała o tym, jak okrutne są brytyjskie tabloidy. Właśnie też ze względu na język, którego używają. właśnie niekoniecznie taki sensacyjny, jedyny jakby taki, wyłącznie ten język jakby takiego hejtu, czy jakiegoś takiego bezpośredniego, bezpardonowego obrażania, ale właśnie ze względu na to, jak Brytyjczycy potrafią doskonale kogoś obrazić, po prostu używając takich słów, że ci kapcie spadną i nie będziesz wiedział, jak się masz odkuć. I trochę to jest jakby w tych piosenkach też, to znaczy, że jakby cel każdej z tych piosenek jest jasny nam, ale jest to, do niego jest doprowadzony do bardzo niebezpośrednio i po prostu też z wielką zabawą językiem. Uważam, że Brytyjczycy robią to absolutnie fantastycznie. No ja dlatego też kocham Jane Austen czytać na przykład i dlatego też kocham po prostu czytać brytyjską literaturę, bo mam wrażenie, że nawet adaptacje po prostu nie są w stanie oddać na przykład tego, jak złośliwy jest bohater, który sobie coś myśli, no bo my tych myśli nie usłyszymy, a po prostu jak je przeczytamy, to wiemy, że po prostu, och, jaka ta Elizabeth jest słodka, no nie, nie jest słodka.
Nie, nie, zdecydowanie.
Myślała sobie dużo paskudnych rzeczy o innych ludziach. I zresztą no to jest widać od pierwszej strony Dumy i uprzedzenia, więc to mi się wydaje bardzo ciekawe, że po prostu no Amerykanie nie byliby w stanie napisać takich piosenek, mówi o słowach, po prostu, bo to jest właściwie poezja taka w pewnym sensie.
Tak, tak, to znaczy to jest rzeczywiście ten rodzaj utworów, które z jednej, oczywiście są tam prostsze utwory, ale jest bardzo dużo takich, które no bawią się słowami, bawią się tym, jak można pewne rzeczy, właśnie to, co mówisz, powiedzieć nie wprost. I tak, zgadzam się absolutnie, że jeśli zwłaszcza weźmiemy pod uwagę, jakie wtedy miały słowa musicale, no to nie, to ten brytyjski jakby nie starać się powiedzieć climb every mountain.
Do remi.
Tylko stara się to opowiedzieć troszeczkę innymi słowami, żebyś sam, słuchając tej piosenki, doszedł do wniosków, jaki jest stan emocjonalny bohatera, dlaczego ma złamane serce, czego pragnie. Tak, no to się z tobą zgadzam, Brytyjczycy zawsze byli w tym doskonali. Jakby ja się śmieję, że Brytyjczycy mają po prostu więcej słów, tak?
Natomiast, ale to prawda. Tak. Ich słownik jest szerszy.
Tak, natomiast rozmawialiśmy o tym, że to jest film zrobiony w 1970 roku, czyli już skończyła się ta złota era musicali. Musical jest w takim trochę limbo. Zaraz będą powstawały rzeczy, które zwiastują nam nową erę musicali. I co mi się niesamowicie w tym musicalu podoba, i to też świadczy o jego brytyjskości, to, że to jest ten moment, w którym jeszcze są bardzo duże numery taneczne, ale już one nie są wykonywane idealnie, perfekcyjnie, tak jakby ktoś ich tam, nie wiem, jakby tam Gene Kelly był na planie i kazał im powtarzać, póki im nogi nie odpadną. Tylko na przykład, kiedy mamy scenę imprezy świątecznej i ludzie tańczą i śpiewają, to widzisz, że tak, oczywiście wszyscy znają ruchy i tam się nikt nie myli, ale nie jest to tak perfekcyjnie wykonane, żebyśmy pomyśleli sobie, o mój Boże, to jest grupa tancerzy, która wykonuje taniec, tylko raczej tam jest taki ludzki element. To już jest taki musical, który się trochę zaczyna rozumieć, że w tym wykreowanym świecie musi być taki jakiś element troszeczkę większej naturalności. I te elementy taneczne w tym filmie takie są. Są bardzo widać, że przećwiczone. Bardzo mają fajne choreografie, takie, że jak obejrzysz taką scenę, to chcesz ją obejrzeć jeszcze raz. Ale jednocześnie nie są tak idealnie perfekcyjne pod względem każdego ruchu, który się zbiega. I dzięki temu są lepsze. Bo mamy takie poczucie, że zaraz myśmy też mogliby tam być. Też moglibyśmy zatańczyć, tak? Spoko, ogarnęlibyśmy te wszystkie ruchy. Co w połączeniu z bardzo dobrą i taką skoczną muzyką, zwłaszcza w tych scenach wspólnych, sprawia, że dostajemy coś takiego bardzo śmiesznego. To znaczy, z jednej strony scenę, którą bardzo dobrze kojarzymy z klasycznym musicalem, no bo na przykład ta wspólnych tańców na imprezie świątecznej, no to jest taka klasyka musicalu, zresztą Spotkajmy się w St. Louis, też znajdziemy tam takie sceny, a z drugiej strony już nam zza węgła wychodzi nowe podejście do kina, które mówi, no ale jednak nie może być tak idealnie perfekcyjnie, tak? Nie może być tak lukrowanie. Ludzie tak nie żyją, tak?
Tak, to właśnie, wiesz, śmieję się z tego, bo przyszliśmy z Christophera Plummera, który nie umiał śpiewać tak jak Julie Andrews, która śpiewała wybitnie, więc został zdubbingowany. Do Alberta Fineya, który nie śpiewa prawie w ogóle. W sensie Roger Ebert to napisał, że jakby te piosenki są fajne i coś tam jakoś tak troszkę z przekąsem powiedział, że no, słuchasz jak śpiewa Albert Finney, dopóki nie orientujesz się, że on tak naprawdę nie śpiewa, tylko trochę właśnie melorecytuje. I jemu się na to pozwala. Wiemy, że on nie potrafi śpiewać, wiemy, że trochę jak Pierce Brosnan, że z pełnym jakby dobrodziejstwem inwentarza przyszedł z czymś innym do tego filmu. Tak samo jak Alec Guinness, bo słuchajcie, jest w tym filmie Alec Guinness.
Jest.
Który dostał przepukliny po kreceniu tego filmu. To jest bardzo zabawne. Dlatego, że jego postać to jest były szef...
Marley.
Tak, Marley. Były szef Scrooge'a, który już nie żyje i przychodzi ze światów z takim właśnie wielkim łańcuchem, który ma symbolizować te wszystkie jego no nie wiem, grzechy, no mówiąc wprost, w takiej optyce katolickiej. I to ten łańcuch jest po prostu bardzo ciężki i on był ciężki i Alec Guinness musiał nosić ten łańcuch i dorobił się w ten sposób przepukliny, więc nie wspominał dobrze swojego występu w tym filmie. Natomiast jest to oczywiście wyjątkowa rola, bo on jest taki trochę, słuchajcie, sprzed Gwiezdnych Wojen, ale ten sam vibe trochę przychodzi, jakiś taki trochę duch
i poucza, tak,
tak, i poucza tutaj, więc jest to, no, takie swoiste wsteczne déjà vu, można by powiedzieć,
tak.
Ale jest to fajna rola.
Znaczy, w ogóle, to jest też bardzo ciekawe, nie wiem, czy ty też na to zwróciłeś uwagę, że niektóre z elementów tego musicalu są tak over the top, że zaczynają być troszeczkę kampowe. I dla mnie po prostu ukochana sekwencja to jest duch, jak odnoszę się do tego, bo ją uwielbiam, duch tych obecnych świąt, gdzie po prostu, wiadomo, wiem jak to Dickens opisał, prawda, że on rzeczywiście ma wieniec, że róg obfitości, ale tutaj to jest po prostu wszystko 10 razy bardziej. Do tego wszystkiego tam Scrooge lata po pokoju, ale przeszczęśliwy, nóżkami macha, bo jest zadowolony, bo się wina napił. I paradoksalnie to bardzo dobrze działa, tak? Ponieważ jak jest taka scena, to ona się bardzo mało starzeje. Gdyby oni się starali zrobić to jakoś poważnie i jakoś idealnie, to by prawdopodobnie to się zestarzało w 5 minut. Ale przez to, że to jest takie na zasadzie, co się dzieje? W tym musicalu jest trochę takich momentów, zwłaszcza kiedy się pojawiają duchy. Już takie, co się dzieje, tak? Bo to są już jednak lata 70. W związku z tym filmy już zaczynają być takie, że no, jesteśmy po 68 roku, więc jakby już podejście tak do kinematografii się zmienia. I tutaj widać tego takie elemenciki, chociażby właśnie w tej wielkiej sekwencji z Alekiem Guinnessem, który prowadzi naszego bohatera przez piekło. No to jest taka sekwencja, ponownie, Amerykanie nigdy by, jakby nie umieliby czegoś takiego zrobić, ale ona już mówi, że jesteśmy w tych latach 70. Co w zestawieniu z tym, że większość scen dzieje się w dekoracjach na ulicy, też bardzo jakoś tak fajnie się ze sobą zgrywa. No, ja rzeczywiście, to co powiedziałeś, że te dekoracje są z Oliwiera, ja miałam takie, sekundkę, czy to jest ulica z Oliwiera? Jak to zaczęłam oglądać, sobie wzięłam, sekundkę, czy w Wielkiej Brytanii mają tylko 6 dekoracji? A potem sobie przypomniałam, że tak, że w Wielkiej Brytanii mają tylko 6 dekoracji, więc i nadal mają tylko 6 dekoracji. To znaczy, są takie kostiumy i takie schody, z których korzysta na przykład BBC, które można prześledzić na przestrzeni kilkudziesięciu produkcji. Ale to ma swój urok, bo masz takie wrażenie, że w sumie dlaczego by nie, tak? To znaczy, jest to Dickens, w związku z tym przed południem po tej ulicy biega Oliver Twist, a po południu Scrooge zbiera długi i wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Swoją drogą, super, że mówisz o tych duchach świąt, bo wbrew pozorom, no to jest też taki element, który jest najbardziej kojarzony z tą opowieścią, jakby i literacko, i jakby jako konceptem pewnym. I wydaje się, że to jest też taka rzecz bardzo filmowa, ale wbrew pozorom jest to też rzecz bardzo tricky. Taka trudno jest zrobić te postaci, żeby one po pierwsze zawierały w sobie jakby różne uniwersa. Właśnie tutaj mamy to uniwersum przepychu, jest to uniwersum takiego, no powiedzmy, bardzo głębokiej żałoby, tak? Czy jakiegoś takiego smutku. Jest to uniwersum straconego życia, czy jakiegoś takiego utraconego dzieciństwa, trochę takie terapeutyczne, nie? I to są w ogóle trzy bardzo różne opowieści, trzy bardzo różne postaci, które trzeba ułożyć w tym filmie, które muszą znaleźć dla siebie dobre kontrapunkty, które się muszą jakoś wpisać że musi to być jakoś spójne. W sensie, że ten, jak przechodzimy od jednej opowieści do drugiej opowieści i do trzeciej opowieści, no to nie możemy mieć trochę wrażenia, że oglądamy trzy filmy, bo są trzy duchy i one symbolizują skrajnie różne wartości. Więc to nie jest łatwe wbrew pozorom. To, że jakby jest ten element fantazyjny i pozwala popuścić pasa w jakimś tam zakresie, no to jest jedno, ale właśnie druga ta rzecz, no to co zrobisz z tymi wszystkimi możliwościami, które przychodzą wraz z tym konceptem? No i tutaj to jest rozwiązane naprawdę znakomicie. W sensie w ogóle, że te duchy są jednocześnie oczywiście abstrakcyjne, ale z drugiej strony bardzo brytyjskie, konkretne. To, że one właśnie symbolizują trzy różne rzeczy i że ten film jest w stanie przejść na przykład z tego trybu właśnie super kampowego widowiska, w które wprowadza nas duch obecnych świąt, do jakiegoś takiego głębokiego poruszenia i takiej niewygody i dyskomfortu, który przychodzi z tym duchem przyszłych świąt. Więc tu jest ten wątek, że, i tutaj będzie krótki spoiler, więc 5 sekund, jakbyście odczekali albo przewinęli, duch przyszłych świąt pokazuje Scrooge'owi, że on nie żyje, on o tym jeszcze nie wie. I zresztą piosenka wprost tego też nie mówi, więc on się tego nie ma jak dowiedzieć, ale piosenka jest bardzo, powiedziałabym w języku angielskim, festive. On to jest właściwie festyn na cześć pewnej śmierci. I to jest na przykład ten łącznik, który prowadzi nas z tej drugiej postaci, drugiego ducha świąt obecnych, właśnie tego kampowego, tego rozchełstanego, tego takiego pełnego elan vital, właśnie do tej śmierci i do tego trzeciego ducha, który jest bardzo mroczny i taką sylwetką, no wiadomo, bardzo właśnie dickensowską, nie? Taką gotycką właściwie wręcz. I mamy to, jak to przychodzi. Jest naprawdę, jak tak o tym pomyśleć, po prostu świetnie pomyślane. I myślę też, że tutaj warto powiedzieć, że film Scrooge jest autorstwa, to znaczy w reżyserii, Ronalda Neme, który w ogóle ma długą historię naprawdę ze sobą kina współprac i jest naprawdę jednym z takich filarów kina brytyjskiego. To był właśnie wieloletni współpracownik Davida Lina, dla którego on, i to też widać w tym filmie, że on potrafi dobrze wymyślić wizualnie film, dla którego, czyli dla Lina, Neme był operatorem, tak? Był autorem zdjęć filmowych do jego na przykład Great Expectations. To są po polsku Wielkie Nadzieje.
Wielkie Nadzieje, prawda? Tak.
Wielkie Nadzieje. I to też widać na przykład w pomyśle scenograficznym, czyli w tym, jak wygląda dom Scrooge'a, bo on wygląda dokładnie jak dom starej pani z Wielkich Nadziei.
Wielkich Nadziei, tak.
Tak. I zresztą pomyślane są te postaci podobnie, tak? Jakby, że one są prawie, że widzisz, że z ucha zwisa po prostu pajęczyna, nie? Jakby to jest dokładnie ten tryb. Więc to jest gość, który był trochę esencją kina brytyjskiego w pewnym momencie. Więc myślę, że trzeba mu to oddać, że to nie jest jakiś przypadkowy gość, któremu się coś udało, tylko to jest efekt bardzo wielu umiejętności w różnym zakresie.
Zresztą bardzo widać, co jest absolutnie cudowne w tym filmie, jego spójność wizualna, chociażby w sposobie prowadzenia postaci Scrooge'a. Scrooge od dzieciństwa przygląda się z pewnego dystansu temu, co robią inni. Od tego pierwszego dziecka, które patrzy przez okienko na dzieci, które są w czasie kuliku, aż po przyszłość, w tym on przez okno patrzy, co dzieje się w domu jego pracownika. I przez cały film, jeśli się przyjrzycie, jeśli zwrócicie uwagę na ten moment, Scrooge jest widzem. Jest widzem zarówno wtedy, kiedy w życiu jeszcze nie jest bardzo źle, na przykład kiedy jest impreza świąteczna, a on nie chce dołączyć do tańców, bo nie wie jak tańczyć, jest świadkiem, jak inni żyją. I tak naprawdę takim motywem przewodnim staje się tutaj nie tylko to, że prawda, nie możesz kochać pieniędzy bardziej niż innych ludzi, ale też co się dzieje z życiem człowieka, który się tylko przygląda, który jest tylko świadkiem tego, jak żyją inni, który ciągle zagląda przez okno w cudze życie, ale nie ma własnego, tak? Jego własne życie jest puste. I ta konsekwencja tego wizualnego elementu zaglądania przez okna, przyglądania się z boku jest oczywiście zaczerpnięta w dużym stopniu od Dickensa, ale tutaj to jest tak dobrze pokazane, tak? Że Scrooge nie żyje swojego życia, że on tylko patrzy na innych życie, tak? Duchy mu coś pokazują, patrzy, ale także jednym z elementów jego życia jest patrzenie na innych, ale z dystansu, to nie jest jego życie. I to mi się bardzo podobało, bo ponownie, słuchajcie, rzadko zasiadasz do obejrzenia opowieści wigilijnej w wersji musicalowej i kończy z myślą, ktoś tu miał pomysł taki na tą interpretację, która dokłada mi jeszcze jakąś warstwę, której nie znałam, której nie widziałam. I też mi się wydaje, że to jest ten plus tego, prawda, klasycznego musicalu robionego w latach 70., gdzie już dodajemy nowe elementy, już ta psychologia wchodzi, już chcemy, żeby widz wyszedł z innymi emocjami, ale jednocześnie to był pierwszy od lat musical, opowieść wigilijna, przy której kiedy Scrooge zaczął śpiewać, że mam jeszcze szansę, tak? Mogę jeszcze zacząć na nowo? Aha. To ja poczułam taką olbrzymią radość, nie? Że jest jednak zawsze jakaś możliwość, żeby coś jeszcze zmienić i zacząć na nowo. I właśnie nie tylko w kwestii, prawda, hojności, czy w kwestii świąt, ale w ogóle, prawda, że ogólnie w życiu bardzo często jest możliwość zacząć na nowo. Musimy tylko się jakby otrząsnąć z tej sytuacji, w której jesteśmy. I nie wydaje mi się, żebym poczuła tą emocję, znając puentę filmu, jakby puentę historii, gdyby właśnie nie to, że też po prostu to jest bardzo dobrze i bardzo tak głęboko poprowadzone, a jednocześnie nie wpychające ci do gardła tego wszystkiego, tak? Uh-huh. Właśnie to, co mówiłaś, prawda, że tutaj widzimy, że reżyser bardzo dobrze korzysta z tego wizualnego języka kina, tak? Że on nie musi tego wszystkiego wepchnąć w dialogi i w podpowiedzi, bo my sobie to zobaczymy, tak? I sami to wysnujemy. I to jest po prostu takie cudownie ożywcze. Jakby nie spodziewałam się po tym filmie, że on będzie taki ożywczy. Że ja usiądę na opowieść wigilijną i nagle poczuję te emocje, które Dickens prawdopodobnie chciał we mnie wzbudzić, a które już dawno nie czułam oglądając opowieść wigilijną, bo opowieść wigilijna, bez wszystkich elementów, o których mówimy, jest strasznie nudną, dydaktyczną powiastką, która nie wciąga, jeśli wiesz, jak się kończy.
Mhm. Tak, i w ogóle tutaj też wydaje mi się, że warto jest powiedzieć trochę o Albercie Finneyu, który jest znakomitym aktorem. I taki moment, w którym ja się poczułam naprawdę dotknięta i w którym naprawdę mi się zrobiło przykro i poczułam jakąś taką sympatię do Scrooge'a, to jest ten moment, kiedy jego narzeczona odchodzi i on patrzy na nią tak długo i on widzi, że to nie jest dobre. W sensie widzisz na jego twarzy i ten reżyser wie, że my potrzebujemy to zobaczyć, że on ma świadomość, co traci, ale jakieś traumy z przeszłości, bardzo wiele rzeczy, nie wiem, jego ciężka praca, jego jakieś przekonania, jego lęki nie pozwalają mu podążyć za tym, czego on pragnie. I to widać na twarzy. I w ogóle my obserwujemy bardzo wiele takich zbliżeń. One są bardziej lub mniej jednoznaczne, ale czujesz, że w tych ludziach się coś pracuje, coś się dzieje. Mamy zbliżenie na przykład na Cratchita właśnie, czyli pracownika Scrooge'a, który patrzy na swoje chore dziecko. I my wiemy, że on się boi, że to dziecko straci. Albo właśnie mamy zbliżenia na klientów Scrooge'a, czyli jakby tych jego dłużników, którzy mają strach w oczach, jakby dotyczący jakby własnej egzystencji, tak? Jakby, że lękają się z nim rozmawiać, ale też lękają się po prostu o własną codzienność, bo jest im po prostu tak trudno. I ja tak myślę sobie o tym, jak już wcześniej o tym rozmawiałyśmy, jakby tej głębi, o tym jakby co nam ten film daje i co owszem tak naprawdę jest opowieść wigilijna, jeśli ją dobrze ugryźć i dobrze zrozumieć i głęboko ją zrozumieć, to ona jest po prostu pewną destylacją też naszych własnych lęków, bardzo powszechnych lęków dotyczących samotności, utraty bliskich, źle przeżytego życia, źle podjętych decyzji, które są jakby wydestylowane, postawione obok nas i pokazane, nie możesz się wszystkiego ciągle bać. Jakby to jest trochę tak, że my na co dzień wiemy też, do czego chcemy dążyć w takim swoim życiu, ale jakby w tej bieżącce życia czasami totalnie zatracamy swoje własne wartości, które jakby ktoś nas o to zapytał z zewnątrz, to zawsze będą te same, ale nie jesteś w stanie ich realizować. I jak ktoś ci je postawi w takiej formie, jak właśnie ten film, jak właśnie ten reżyser, to nagle zaczynasz dostrzegać to i autentycznie, ja nie wierzę w coś takiego, że film ma moc zmiany świata, to jest bardzo rzadkie w kinie, ale wierzę, że to naprawdę gdzieś potrafi głęboko kogoś dotknąć i to, co powiedziałaś, jest właśnie piękne, to, że on może zacząć od nowa, nawet na ten krótki czas, który mu pozostał, ale to jest jakoś dla mnie bardzo osobiście ważne, że znam trochę zgorzkniałych ludzi i chciałabym jakby wiedzieć i wierzyć, że to się jeszcze da zmienić, że oni nie muszą jakby tacy być, nie? Więc wydaje mi się to na takim po prostu uniwersalnym, ludzkim poziomie. Historia, która została po prostu bardzo dobrze opowiedziana, właśnie tak jak mówisz, nie tak dydaktycznie, nie tak moralizatorsko, nie tak upupiona, jak te wszystkie wersje tej opowieści, które mieliśmy już dotychczas okazję widzieć w telewizji właśnie i obejrzeć o 12 w niedzielę, nie? Przed świętami.
Tak, ja jeszcze wróciłabym do Alberta Fineja, bo wydaje mi się, że co on jeszcze robi absolutnie doskonale, co bardzo zmienia naszą postawę. Jest bardzo wiele osób, które gra Scrooge'a jako taką postać właśnie niedobrą, złą, taki wiecie, patykowaty, chciwy typ i my się patrzymy na niego i tak na samego końca myślimy sobie, ej, ale wiesz, że się zmieniłeś pod koniec, to tak trochę nie jest w stanie tego nadrobić. Natomiast Finney właściwie od prawie początku, od może poza tą pierwszą sekwencją, gra przede wszystkim go jako bardzo starego i bardzo kruchego człowieka. Znaczy, kiedy inni się do niego odnoszą, to oni się odnoszą do bardzo starego człowieka. Do człowieka, który już jest taki, no, już delikatny w tej swojej starości, tak? I cały ruch jego ciała, cała jego postawa, to jego zgarbienie, to jego taka, że on jak się rusza, to widzisz tak, że te ruchy już nie przychodzą mu łatwo, prawda? I patrzysz po prostu cały czas na starego człowieka, który wie, że on ma już bardzo mało czasu. Jakby wiesz to od samego początku, że to już my właściwie gramy na ostatni akt, na ostatnie miesiące ostatniego aktu, tak? I jakby chcesz dla niego czegoś jeszcze. Mhm. Chcesz, żeby coś jeszcze mu się przydarzyło. Ale jednocześnie ta kruchość ci przypomina, prawda, że kurczę, że człowiek samotny i kruchy, to jest tak straszne, nie? Że jeśli jesteś w tej kruchości, starości, jeszcze do tego wszystkiego samotny, tak? No i jakby to też jest taki film, że chcesz, żeby tam ktoś był w jego życiu i cieszysz się, że ostatecznie ktoś będzie tam w jego życiu, tak? Ale to jest jakby taka interpretacja Scrooge'a, że ja na niego patrzę i widzę po prostu, że on już naprawdę ma niewiele tego czasu, że ta jego zgorzkniałość, też taki jego sposób mówienia wynika z tego, że on już po prostu właśnie w tym wieku, w którym zakładamy, że ludzie już się nie zmieniają, tak? Że już zostaną w tych swoich przyzwyczajeniach. I to jest naprawdę bardzo dobra interpretacja tej postaci. Bardzo taka też nieoczywista. Mam też takie poczucie, że on przeżywa te wszystkie rzeczy tak mocno, no bo właśnie, bo już jest starsi ludzie pod względem przeżywania różnych rzeczy już się zaczynają zbliżać do dzieci, tak? To znaczy te wszystkie emocje, to takie I hate people może śpiewać 8-latek i 9-8-latek. Bo prawda jest taka, że pod względem emocjonalności te emocje wychodzą na wierzch wtedy, prawda? I nie wiem, jakoś mam wrażenie, że to wyjątkowo dobrze wyszło i że Finney miał pomysł na tą postać, tak? Że miał pomysł, jak ona ma wyglądać, jak ma się zachowywać, jak ma się ruszać. Zresztą w ogóle uważam, że fizycznie to jest świetnie zagrane, bo no przecież to nie był starszy człowiek, tak?
Tak, on był bardzo młody w gruncie rzeczy.
Tak, no jak w tych scenach młodości on gra tam bez charakteryzacji, no widzisz, że to jest młody, prężny mężczyzna, tak?
Tak, no czyli to on jest 36 rocznik, czyli 34
lata. 34
lata,
tak? To
jest młody człowiek.
Ale to, jak się Scrooge rusza, jest fantastycznie pokazane. Jakby cały czas miałam w głowie, że to nie jest proste. To nie jest proste zagrać tak konsekwentną, taką właśnie starość, taką, że nawet te radosne momenty, on już nie zrobi całego zakresu ruchu, tak? Już tego nie może zrobić.
Tak, on w pewnym momencie, nawet w takiej finałowej piosence, która jest takim właśnie koronowaniem jakby tego i tej jego przemiany, tak? Czy też nawet nie do końca przemiany, bo to jest trochę jak z Vaderem, to zawsze w nim było, tak?
Tak, tak.
Tylko takiego uświadomienia sobie, kim on tak naprawdę jest, jakim jest człowiekiem, że to wszystko, co przybierał wcześniej, to była jakaś maska, czy właśnie wynikało to głównie z lęku jakiegoś takiego dotyczącego życia. I w pewnym momencie on się odłącza od tej imprezy i po prostu znowu, tak jak mówisz, na nią patrzy, bo on już nie ma siły, ale patrzy i widzi, że świat jest w stanie być piękny i że może być w nim dużo radości, mimo tego, że w tym tańcu dalej są brudne dzieci, dalej są ludzie, którzy mają jakby problemy z pieniędzmi i tak dalej, nie? I też wydaje mi się, że tutaj Neme nas kieruje w ten odbiór, o którym ty mówisz, Scrooge'a. To nie tylko jest kreacja Finneya, czy tego, jak ta postać została pomyślana i zagrana, ale też najbliżej nam chyba ma być do siostrzeńca Scrooge'a. Tego, który właśnie wie, kim jest ten jego wujek, ale nie odpuszcza. To jest ta osoba, który co roku będzie go zapraszał, mimo tego, że on co roku odmawia. I trochę się z niego pośmieje, bo trudno się nie śmiać też z niektórych rzeczy, które robią starzy ludzie. Czy nawet ten jego właśnie wujek, który jeszcze ma te swoje oczywiście, jak to się mówi, przywary jeszcze spotęgowane, postawione do potęgi X. Wiemy, że to jeszcze jest, no właśnie, tak jak mówisz, coraz bardziej dziecięce w tym wszystkim, ale on nie odpuszcza. I nawet jeżeli go tam nie ma, to znaczy Scrooge'a nie ma na tej imprezie i siostrzeniec rozmawia ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną, jakby i tłumacząc się, dlaczego tak jest to dla niego ważne, to my czujemy, że właśnie on ma takie podejście do świata i do ludzi, że zawsze warto dać szansę, że zawsze warto dbać o relacje, że zawsze warto mieć nadzieję, trochę jak w tytule twojej książki, bo to jest trochę to podejście, nie?
Tak, ja miałam takie poczucie, kurczę, tak prawda, może dlatego mi się to podoba.
No właśnie, i wydaje mi się, że my jesteśmy skierowani dokładnie w tą stronę, nie? W sensie, że to nie jest naiwne, tylko to jest trochę postawa, to też jest bardzo ważne, to jest postawa, którą decydujesz się przybrać. To nie jest to, że wierzysz, że świat jest jakby stoi dla ciebie otworem i po prostu wszystko możesz robić i góry przenosić i chcieć to móc, to nie jest ta postawa. To jest postawa, w której decydujesz się na to, żeby jednak konsekwentnie cieszyć się życiem mimo wszystko. I mimo bardzo wielu rzeczy, które się na to wszystko składają. Łącznie z biedą, łącznie z samotnością. Bo przecież Scrooge, all in all, pozostaje samotnym człowiekiem, który już nie cofnie się do tego, już nie będzie miał z powrotem tej swojej ukochanej, nie? Ale właśnie decyduje się inaczej spojrzeć na świat. Dokładnie to, co mówisz, nie?
Tak. A jednocześnie, już tak my dosyć głęboko wchodzimy, ten film jest po prostu fantastycznym filmem świątecznym. Jest w nim absolutnie atmosfera świąt. Absolutnie sobie wyobrażam, że można go oglądać całą rodziną i każdy coś tam znajdzie. I jest to także film, który po prostu jest strasznie miły do oglądania. I to też mi bardzo zaimponowało. To znaczy ta równowaga, jaka jest w nim zachowana. Czyli mamy sceny, które po prostu chcemy zatańczyć, wręcz chcemy być na tej imprezie świątecznej. Czy to jednej, czy to drugiej, jakby czy chcemy przejść się po, jakby jest, uwielbiam tą scenę zakupów z dziećmi, to jest po prostu czułość tak. 100%, nie, jakby my sobie przypominamy, jak to było, kiedy nasi rodzice, prawda, robili święta z niczego i każdy prezent był najlepszy, bo był pod choinką. Myślę, że wielu rodziców też się wzrusza, bo też zdaje sobie sprawę, jak spędzanie świąt, na które patrzysz oczyma swojego dziecka, jest czymś zupełnie innym niż spędzanie świąt, kiedy jesteś osobą dorosłą. Więc oglądasz to i czujesz tą świąteczną atmosferę. Ona tam jest doskonale wyegzekwowana i właśnie, nie w ten taki amerykański sposób, który tak straszliwie narzuca, że te święta muszą być najlepsze na świecie, tylko raczej na zasadzie właśnie decydujemy się, że ten 25 grudnia to będzie najlepszy dzień roku i spędzimy go razem i będziemy tańczyć i prawda, i skończymy pracę wcześniej, bo to nie jest tak, że nie będziemy pracować, nie, skończymy pracę wcześniej, uprzątniemy tam wszystko ze sklepu i przyjdą znajomi i sobie potańczymy, pogramy w głupie gry przed choinką. Zresztą ta gra jest tak fajna, że ja nie wiem, czy ja jej nie kupię po prostu do rodziny, bo jest fenomenalny pomysł. Słuchajcie, pomysł jest taki, że musisz wymyślać kolejne przymiotniki, jak ktoś nie jest w stanie wymyślić kolejnego przymiotnika do głównego zdania, to odpada. I po prostu zostaje ktoś, kto zna najwięcej przymiotników na daną literę. Genialna, genialna gra. Ale właśnie, ale to nie jest... Tam nie ma jakoś mnóstwa mówienia o duchu świąt, o prezentach. Tam jest ta radość bycia razem. I wydaje mi się, że... Nie wiem, taka 24 grudnia przed południem, kiedy wszyscy już na siebie nakrzyczeli, bo prawda, wszyscy mają
okna
siebie
nieumyte
dosyć.
Dla Jezuska.
Tak. W mojej rodzinie była taka tradycja, że moja mama nie lepiła pierogów. Myśmy lepili pierogi, a moja mama tylko donosiła farsz z kuchni do tych pierogów, ponieważ to trwało godzinami. Ja nie wiem, dlaczego myśmy tych pierogów robili jak dla pułku wojska, ale to święta były. To zawsze puszczaliśmy sobie w tle jakiś film. I to był jedyny moment w ciągu całej Wigilii, kiedy był telewizor włączony. Ja w ten sposób obejrzałam mnóstwo świetnych filmów, między innymi obejrzałam musical High Society, nie wiedząc, co to za musical, bo miałam 8 lat. No ale myślę sobie, że to właśnie taki Scrooge do tych ostatnich przedświątecznych przygotowań. Fenomenalny film.
Tak, i w ogóle to jest, wiesz, bardzo ciekawe, że przeszliśmy od filma, jeśli chodzi o filmy świąteczne, to przeszliśmy od Meet Me in St. Louis przez jakieś, może nawet jeszcze wcześniej, tak, przeszliśmy od It's the Wonderful Life i tych czarno-białych, czy Cud na 34 ulicy. Jakby do tego, że współcześnie kojarzymy je z filmami Hallmarku, gdzie jakaś młoda osoba jest uwięziona w małym miasteczku, w którym tak pięknie i malowniczo pada i wszyscy noszą świąteczne swetry i jest bardzo dużo zielonego, białego i czerwonego. I jakby atmosferę się robi poprzez ikonografię, która jest kiczowata. I jakby nic to nie przeszkadzałoby, gdyby było poczucie, że rozumiemy, o co chodzi w kinie świątecznym, tak? Czy jakiejś takiej właśnie celebracji, wspólnotowości, rodzinności. I żeby te historie miały serce. Nie ma nic ważniejszego w historii świątecznej niż to, żeby... Nie musi być tam wcale śniegu, nie muszą być kolory. Najważniejsze, żeby było to serce. I wydaje mi się, że to jest dlatego też taki fajny film, że on nie wykorzystuje tej ikonografii w taki ostentacyjny, kliszowy sposób. Chociaż jest tam oczywiście śnieg, no i właśnie są zakupy, no i są witryny świąteczne z zabawkami, no są te rzeczy. Ale to nie jest główny budulec tego, co czyni ten film filmem świątecznym. Oczywiście mówię tutaj teraz stricte o właśnie takiej jakby filmowości kina świątecznego, a nie o opowieści samej, która oczywiście jest po prostu właściwie synonimem tego, co rozumiemy przez świąteczne kino czy świąteczne opowieści. Tylko właśnie jest jakby głębokie zrozumienie tego i mam wrażenie, że dzisiaj mało takich filmów. Właśnie dlatego jest. Dlatego na przykład ludzie lubią Holiday, bo to jest film, który jest jakoś o melancholii. Który jest o tym, że chcemy być razem mimo tego, że dzieli nas ocean. Że przeżyliśmy bardzo dużo, ale moment, kiedy starsza osoba wchodzi na kilka stopni schodów i widzi, że ktoś inny docenia jego pracę, a myślał, że już nikt o nim nie pamięta, to są te momenty, nie? Mówię oczywiście o scenarzyście hollywoodzkim z Holiday. Więc wydaje mi się, że tak samo jest z to właśnie miłość, że ja wiem, że ten film jest problematyczny dla wielu. I chyba to jest teraz takie modne, żeby o tym mówić.
Trochę tak, tak.
Dlaczego przyjaciele są problematyczni? Wiemy. Jakby wiemy, ale to, co pozostaje jakoś tam najważniejsze, to, że święta nie są tylko radosne. Że właśnie dla wielu ludzi to jest doświadczenie trudne. Dla wielu ludzi to są też kłótnie. To jest też melancholia i wspominanie tych, których nie ma. To są też, nie wiem, złe decyzje czasami. No bardzo dużo rzeczy. Jakby dla mnie też, że to właśnie miłość też jest o tym, a nie tylko o tych wszystkich trudnych rzeczach, o których chcielibyśmy skancelować. Więc no, tak, no dlatego skurczyła.
Tak, ale ja się z tobą się zgadzam. Zresztą to współczesne kino świąteczne, takie hallmarkowe, ono wie, że to powinno tam być, ponieważ w każdym filmie hallmarkowym okazuje się, że ktoś nie żyje. Po prostu, jeśli chcecie się zastanowić, jak wyglądają Stany Zjednoczone, to ewidentnie śmiertelność kobiet wynosi tam 100%. Tak. Wszystkim matki umarły. I to kino wie, że tak naprawdę opowieść świąteczna polega na tym, że zostawiamy czas świąteczny z pewną melancholią i smutkiem. Dlatego, że święta też o tym są. One są też pełne melancholii i smutku. Chociażby dlatego, że staramy się gonić za czymś, czego nie jesteśmy w stanie złapać, bo czas świąteczny, taki antropologiczny, polega na odtwarzaniu nie tych samych rzeczy, tylko samego dnia. Więc my całe nasze życie staramy się odtworzyć dokładnie ten sam dzień. Co jest niemożliwe, bo my jesteśmy inni, rodziny są inne, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ktoś jest przy tym stole, kogoś nie ma, my sami się zmieniamy. Więc święta jak mało który czas przypominają nam, że nie jesteśmy w stanie, tak? Że kogoś tam nie ma, no, czy że nie możemy tych świąt w ogóle obchodzić, bo tak potoczyło się nasze życie. I jakby te filmy hallmarkowe wiedzą, że to powinno tam być, że to jest wpisane w święta, ale absolutnie nie są w stanie tego wyegzekwować. A tam, gdzie się to wyegzekwuje, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego te święta są dla nas takie ważne. Te święta są dla nas takie ważne, dlatego że właśnie są taką jakąś szansą na to, żeby mimo wszystko tych rzeczy, które się złe wydarzyły, spróbować raz jeszcze, tak? Jednak podjąć tą świadomą decyzję, że nie, że będziemy je obchodzić, a ewentualnie, że będziemy się sami musieli zmienić, tak? Że być może ta nasza dramatyczna próba, żeby co roku było tak samo, jest skazana na porażkę i musimy się jakoś dostosować do rzeczywistości, nie wiem. U mnie na przykład w rodzinie od czasu, kiedy narzeczona mojego brata jest weganką, Wigilia jest wegańska. I nie ma. Moja mama oświadczyła, że jak jest jeden weganin przy stole, to ma być wegańsko, tak?
To jest piękne. I Robert Makłowicz też tak uważa.
Tak. Więc prawda, moja mama i Robert Makłowicz stanowią tutaj jakąś wspólnotę ideologiczną. Ale wydaje mi się, że tak, że to jest właśnie jedna z tych rzeczy, którą bardzo ciekawie jakby przemyśleć i też ten film do tego skłania. I właśnie tak sobie teraz pomyślałam, że mam taką ładną myśl, że wszyscy wiemy, że w Polsce jest jakaś taka tradycja oglądania w święta Kevina samego w domu. No właśnie, po to, żeby zawsze było tak samo. A może w tym roku zamiast Kevina samego w domu i tego upierania się, by zawsze było tak samo, włączyć sobie Scrooge'a i zobaczyć, ile nas czeka tam, gdzie jest inaczej, gdzie jest coś nowego, coś starego, ale trochę inna ta opowieść świąteczna i nagle może się okazać, że wyjść na chwilę z tej naszej świątecznej tradycji, że zawsze musi być tak samo, da nam jakieś nowe uczucie i emocje, jakieś nowe doświadczenia, które będą fantastyczne.
A to jest piękne, co mówisz, bo dla mnie to dokładnie tak działa. To znaczy, że chyba kiedyś nawet o tym napisałam w tekście o przyjemności, które daje kino. To znaczy, że nie jesteś w stanie odbudować tej przyjemności, którą dał ci Kevin sam w domu oglądany po raz pierwszy. To jest dalej przyjemność, ale to jest już innego rodzaju przyjemność. I nie jesteś w stanie za każdym razem zbudować sobie właśnie tego ciepłego koca z tych filmów, które dobrze znasz. Że czasami wydaje ci się, że to, czego potrzebujesz, to jest kolejny seans Holiday, a tak naprawdę to jest potrzeba zobaczenia czegoś, co jest zupełnie poza twoją jakimś takim zwyczajowym katalogiem filmów. To jest dla mnie jakoś tak, wiesz, ważne pod kątem w ogóle kina, że ja się zaczęłam orientować, że tak kocham to kino amerykańskie, no bo przecież kocham je, nim się zajmuję, najwięcej go oglądam, ale że jak ja od czasu do czasu sięgnę po coś totalnie z innej beczki, na przykład po Apichatponga Verastakula, to okazuje się, że to jest teoretycznie nie dla mnie, ale ja jestem 100% in. I wydaje mi się, że w ogóle to też jest takie fajne przesłanie może w kontekście właśnie tego, że ten film jest zapomniany, że mało kto go ogląda, żeby sięgać po to, co wam się wydaje, że nie jest dla was. Może nie będzie rzeczywiście, ale może się okazać, że po prostu wow, to dokładnie trafi w to puste miejsce w waszym sercu.
Tak, jest takie uczucie, które każdy zna. Kiedy nagle oglądasz coś, czego nie znasz i się w tym odnajdujesz, albo daje ci to po prostu czystą radochę i to są dwa uczucia jednocześnie. Jedno wynikające z odbioru jakiegoś filmu, a drugie jest takie na zasadzie, gdzie byłeś przez te wszystkie lata, tak? Scrooge'u. Jakby gdybym ja wiedziała, że istniejesz, to prawdopodobnie znałabym już na pamięć przy czwartej piosenek, tak? Zresztą tak. Opowiadałam Patrycji niedawno, że mój mąż zna na pamięć piosenki z bardzo dziwnych musicali i jak zaczęłam oglądać Scrooge'a, oczywiście zaczął oglądać ze mną, więc jestem pewna, że też zacznie śpiewać I Hate People. Co ciekawe, uwaga, a propos różnic w epokach, kiedy zrobiono w 92 roku stage musical ze Scrooge'a, to zamieniono I Hate People na I Hate Christmas. Jakby czasy tak się zmieniły.
No niestety.
Natomiast my tak was zachęcamy i teraz taka uwaga czysto techniczna. Cały Scrooge w wersji HD jest za darmo na YouTubie.
Tak jest.
I to jest jeszcze jeden cudowny element. Nie ma napisów, co prawda. Więc jeśli nie znacie dobrze angielskiego, to może być pewien problem, bo rzeczywiście to jest ten brytyjski angielski, więc czasem nie jest tak, że automatycznie kojarzycie każde słowo jego wymowę, ale spokojnie ze słuchawkami na uszach, gdzie te słowa są troszkę bliżej uszu, można to sobie zobaczyć. Co jest jeszcze ciekawe, Netflix zrobił kilka lat temu animację Scrooge i podebrał trochę piosenek z tego filmowego Scrooge'a z 1970 roku. I teraz jak widzę, że ludzie sobie polecają do animacji, to mam taką, nie wiecie, co sobie polecać. Złą rzecz. Trzeba sobie musical polecać. Oczywiście musical, o którym dowiedziałam się od praktycji miesiąc temu, więc jakby wiecie, jestem taka mądra. Ale to pokazuje moim zdaniem, że ten musical troszkę żyje, tak? Że to nie była taka rzecz kompletnie nie mająca żadnego wpływu na nic, tylko gdzieś tak przeszła nam boczkiem, nie weszła do jakiegoś takiego spisu filmów, które musisz obejrzeć na święta, na którejś z kolejnych stron internetowych i przez to my tego nie oglądamy, mimo że ma nam do zaoferowania wszystko, czego szukamy. Dosłownie
ale
wszystko.
Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe też, bo ja mam wrażenie, bardzo lubię takie dziwaczne historie. I właśnie tak jak mówisz, nie wiem jak to się stało, że przeoczono ten film, A na przykład drugą taką zagwozdkę miałam, kiedy po raz pierwszy, tak mniej więcej pół roku temu, obejrzeliśmy z Sebastianem Angielskiego Pacjenta. I miałam takie, co ludzie widzą w tym filmie? Brytyjczycy byli zakochani, w sensie wszystkim się ten film podobał. Po prostu rozkochani i jakby, wiecie, nowy David Lean właśnie, tak? Wspaniałe widowisko. To jest tani melodramat, który jest niewiarygodny emocjonalnie na bardzo wielu poziomach. Bardzo wiele rzeczy tam nie działa. Jest to w ogóle nudny film.
Jest rozleczony po prostu do granic możliwości.
Do granic możliwości. Tak. Ja nie wiem, jak to się stało, że Angielski Pacjent nie tylko dostał Oscara, no bo wiadomo, że to jest kwestia promocyjna, ale że krytycy tacy jak Anthony Lane, który jest Brytyjczykiem i który naprawdę potrafi być bardzo znowu złośliwy, jeśli chce, potrafi, i naprawdę w Angielskim Pacjencie jest mnóstwo rzeczy, wobec których można być złośliwym, tutaj po prostu, och, od rodziny kina brytyjskiego. Ja mówię, co się wydarzyło? I wciąż nie jesteśmy w stanie z Sebastianem dojść do tego, co się wydarzyło.
Znaczy, ja jedną rzecz wiem, ja widziałam Angielskiego Pacjenta, jak miałam 14 lat i wtedy uważam, że to jest najlepszy film na świecie. Ale widziałam go potem jeszcze ze dwa razy, ale przyznam szczerze, prawie nigdy całego. To znaczy, przyspieszałam te części, które są współczesne, bo były tak strasznie nudne. Znaczy, tam rzeczywiście, jak póki jest Ralph Fiennes i Kirsten Scott Thomas, to nie mam bardzo dobrą chemię i to jest taki, wiecie, melodramat. Tak, tak. Pełną gębą, prawda? Żona kolegi. Ale z jednego powodu Angielski Pacjent na zawsze w moim sercu. Po obejrzeniu Angielskiego Pacjenta doszłam do wniosku, że okej, przeczytam tego Herodota, nie? Herodot, świetna książka. Ale mam wrażenie, że to chyba nie był powód, na którego większość osób wspomina Angielskiego Pacjenta. Ale tak, ale odkrywanie kina brytyjskiego i jego dziwnych ścieżek popularności niektórych produkcji, kompletnego zapomnienia innych, jest fascynujące i to też wydaje mi się, że to wynika z tego, że kino brytyjskie jest dużo bardziej osobne, niż się o nim mówi. Ma dużo, dużo takich własnych idiosynkrazji i jednocześnie przez to, że jest po angielsku, nam się wydaje, prawda, że ta płynność jest amerykańsko-angielska. No nie, to niekoniecznie, no chociażby jak spojrzymy, jak tych samych aktorów wykorzystuje kino brytyjskie, a kino amerykańskie, nagle się okaże, że to są dwie zupełnie różne kosmosy i przestrzenie. Dobrze, będziemy powoli kończyć, bo rozmawiamy już godzinę o Scrooge'u.
Tak jest.
I wydaje mi się, że jeśli możemy my, jako podcast W Tym Piosenka, dać wam prezent świąteczny, my jako podcast, to chcemy pod waszymi choinkami złożyć w prezencie Scrooge'a z 1970 roku i powiedzieć wam, że wasze święta będą lepsze, jak obejrzycie ten musical. Po prostu.
A jak będzie inaczej, to przyjmujemy reklamację?
Nie przyjmujemy reklamacji.
Nie?
Gdzie tam? Macie być dobrze wychowanymi ludźmi i powiedzieć, że bardzo wam się podobało.
Nie ma sprawy, myślałam, że chcemy być tacy, wiesz, w duchu świąt właśnie, że no, to tam jakiś dialog, no ale dobra, nie no, to w sumie jest nasz podcast.
Jesteśmy duchem obecnych świąt, kochamy życie i ma się wam podobać ten prezent.
Ma się wam podobać. Jednocześnie przepraszamy, że nie nagrałyśmy odcinka o La La Landzie, ale on jest jakby w produkcji, będzie się wydarzał, natomiast uznałyśmy wspólnie, że jeżeli mamy wrócić z czymś teraz, to chyba właśnie z czymś bardzo adekwatnym do tego czasu w roku, kiedy mamy najkrótsze dni, o 15 jest już ciemno, więc może rozjaśnijcie sobie po prostu swoje życie i swoje dni takim fantastycznym filmem jak Scrooge i takim na przykład Alekiem Guinnessem z wielkim łańcuchem u szyi.
Tak,
to będzie bardzo
zabawne. Ale Guinness u szyi jako rozjaśniający dzień. Tak, a następny odcinek nagramy już, kiedy Patrycja już obroni swój doktorat i mamy nadzieję, że ten bardzo ważny przełomowy moment także przyczyni się do tego, że W Tym Piosenka będzie się pojawiać troszeczkę częściej, bo pomysłów mamy mnóstwo, filmów do omówienia jest absolutnie mnóstwo, entuzjazm nas nie umarł, tylko po prostu życie, które jest nowelą pełną zakrętów, nas od tego odciągało. Ale wydaje mi się, że to jest taki dobry świąteczny odcinek, żeby powiedzieć, że tak, że wrócimy, że będziemy to robić regularniej. Pomysłów jest mnóstwo, jest taka karteczka, na której wszystkie są spisane i będziemy powoli je realizować. A na razie, jeśli ten odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie się nim podzielić, żeby ludzie wiedzieli, że w ogóle taki wspaniały podcast jak nasz istnieje i żeby chociażby przesłuchali nasze starsze odcinki i czekali na nowe. A na razie to tyle w tym odcinku. Wesołych świąt i do usłyszenia w następnym.
Pa, pa.
Pa, pa.